Dariusz Piankowski, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie rektorze.
Panie przewodniczący, mamy informację o dużych zwolnieniach grupowych w zakładach pracy w naszym regionie. Proszę powiedzieć, jakie wy macie informacje, jaka jest skala tego zjawiska na dziś?
Na dzień dzisiejszy, panie rektorze, to już jest kolejna informacja, która spłynęła przez związki zawodowe do nas, do regionu. Począwszy od byłym STAKO, którym my jako związek zawodowy też pomagaliśmy, pomimo że nie ma tam związku zawodowego, to nasz mecenas reprezentował załogę. Kolejna informacja, Marcos, dosyć potężnie działająca spółka laminatu. Tutaj mamy zwolnienia grupowe w ilości 150 osób. Trwają negocjacje pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi. Myśmy jako związek zawodowy wystosowali postulaty dotyczące wysokości odpraw i też kryteriów, na jakiej podstawie mają być dobierane te osoby. Czekamy na odpowiedź z zarządu spółki z Finlandii, ponieważ zarząd spółki tutaj na miejscu wstępnie przyjął naszą propozycję, jednakże no musi to być zaakceptowane przez główną siedzibę. No i ostatnia informacja, która spłynęła do nas, jest to firma Unia, były Famaror w Słupsku. No i tutaj jest sytuacja, powiedziałbym, bardziej niepokojąca albo najbardziej niepokojąca, ponieważ informacje, które uzyskaliśmy o ilości zwolnień grupowych 350 osób na 3 zakłady, z czego jeden na pewno będzie wyłączony, czyli mamy 2. I tu się rodzi bardzo duża niepewność, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego zakładu w Słupsku, czyli istnienie w ogóle jego. To jest bardzo dla nas sytuacja niepokojąca. Oczywiście mamy świadomość tego, bo też jesteśmy w stałej współpracy z Urzędem Pracy, że część ludzi albo gro ludzi znajdzie pracę w naszych firmach w Słupsku, jednakże mamy świadomość tego, że duża liczba może tej pracy nie znaleźć. A skala, z jaką mamy do czynienia, no robi się już koło 1000 ludzi, począwszy od byłej firmy Stoll, później STAKO, Marcos, Unia, no to już jest bardzo duże obciążenie dla Urzędu Pracy, ale też i dla lokalnego rynku.
A jak pracodawcy tłumaczą te swoje decyzje? To jest kwestia cięcia kosztów, czy po prostu nieopłacalności produkcji? Jak to wygląda w tej relacji związki zawodowe, pracownicy, pracodawca?
To może zacznijmy od ostatniej firmy, jaką jest Unia, i tutaj mamy ewidentny przykład nie tylko rynku krajowego, ale też rynku europejskiego, i patrząc na perspektywę funkcjonowania rolnictwa, no jest bardzo ciężka, albo nawet bym pokusił się o słowa, że nasze polskie rolnictwo przez współpracę nie tylko z Ukrainą, ale też teraz wprowadzenie tego nowego pakietu, jeśli chodzi o Mercosur, spowoduje, że nasze rolnictwo staje się coraz mniej opłacalne. Co się wiąże z tym, że rolników nie stać na zakup nowych maszyn? Wracamy, myślę, że do lat 90., gdzie rolnicy będą po raz kolejny zmuszeni do zakupu używanych maszyn z zagranicy, kosztem naszych fabryk, no i kosztem też naszych nie tylko pracowników, ale też całych rodzin. Jeśli chodzi o pozostałe informacje dotyczące chociażby spółki Marcos, no tutaj jeśli chodzi o, nazwałbym to restrukturyzacją, czyli reorganizacją funkcjonowania spółki. Tutaj w większości z informacji, które żeśmy uzyskali od zarządu spółki, no to będzie administracja i cała otoczka, ponieważ cała siedziba w Finlandii podjęła taką decyzję, że nasza fabryka albo nasza firma tutaj w Gubinie to ma być tylko zakład produkcyjny bez zaplecza administracyjnego. Oczywiście będzie, ale bardzo w minimalnym i okrojonym stopniu.
Pan to tak diagnozuje jako zastój gospodarczy, jako to, że tutaj nie ma głównych siedzib tych firm, tylko są jakieś oddziały?
Panie rektorze, jeśli chodzi o spółkę Marcos, no to pokusiłbym się nawet o coś więcej.
To znaczy?
No, jest to spółka zagraniczna. My jako kraj, w którym funkcjonujemy, czy jako Polska, nie mamy tam udziałów. I tutaj musimy mieć świadomość tego, że udziałowcy Niemiec, Finlandii, no będą martwili się bardziej o swoje rodzime zakłady, które mają u siebie w kraju, niż o nasze zakłady. Przykre, ale niestety, ale to jest w dzisiejszych realiach prawdziwe, ponieważ te koszty też związane z funkcjonowaniem i z tymi opłatami, które dzisiaj ponosimy jako polskie przedsiębiorstwa, stajemy się coraz mniej konkurencyjni. I to jest bardzo przykre i bardzo niepokojące.
A z czego to pana zdaniem wynika, że jesteśmy coraz mniej, jak pan nazwał to, konkurencyjni? To jest kwestia naszych możliwości produkcyjnych, zasobu ludzkiego, know-how, technologii?
No akurat nie z tych wymienionych, które tutaj pan rektor wymienił, myślę, że żadne. Bo jeśli chodzi o zasoby ludzkie, no to naprawdę no mamy bardzo duże możliwości. nie tylko jeśli chodzi o naszych rodzimych tutaj pracowników, ale też mamy możliwości przez zatrudnienia przez agencję pracy. Jeśli chodzi o ten cały czynnik, myślę, że bardziej chodzi o opłaty, które my jako państwo ponosimy, związane z Zielonym Ładem, różnymi podatkami, ETS-1, ETS-2, który wejdzie w życie. No to jest bardzo duże obciążenie dla przedsiębiorców, co powoduje właśnie to, co powiedziałem na wstępie, że no stajemy się coraz mniej konkurencyjni. Te wszystkie opłaty, jeśli zbilansujemy, no to powodują to, że tak jak do tej pory byliśmy krajem, w których inwestorzy zagraniczni coraz częściej inwestowali, no bo mieli rację bytu finansowego głównie. Dzisiaj no niestety jest to minimalizowane. Myślę, że pan dyrektor też to obserwuje. Większość fabryk, możemy też patrzeć chociażby na spółkę albo firmę Scania, którą ja pamiętam, jak był proces restrukturyzacji i zwolnień grupowych, to ja wtedy już miałem sygnały o tym, że cały koncern Scania będzie otwierał fabrykę w Ameryce Południowej. Część ludzi się ze mnie śmiała, dzisiaj to jest faktem.
Pokazuje pan przykład Scanii, tam było zwolnienie 900 osób, jeżeli dobrze pamiętam. Pytałem o to, jakoś sobie rynek pracy z tym problemem poradził. Ci ludzie znaleźli zatrudnienie, nie mamy sygnałów, że jakieś duże grupy osób nie mają pracy. To może teraz też będzie tak samo, może trochę trąbicie na alarm, a rynek potrzebuje tych ludzi tak czy inaczej, bo bezrobocie wciąż w Słupsku mimo wszystko i w regionie to jest poziom jednak kilkuprocentowy.
Panie dyrektorze, jeśli chodzi o pracowników fizycznych, to tak. Pracowników fizycznych rynek na pewno wchłonie, też mam informacje z Urzędu Pracy o potrzebach zgłoszonych przez pracodawcy, mniej więcej około 300 ludzi, tak, ale to jest pracownicy tylko fizyczni, a tutaj mamy do czynienia też z administracją i tutaj patrząc na perspektywy albo na możliwości lokalnego rynku, staje się coraz bardziej ograniczone i to powoduje dla nas bardzo dużą niepewność, dla tych pracowników, dla całych rodzin, ale też dla lokalnego rynku gospodarczego.
Mówi pan około 1000 osób, te 3 firmy tak naprawdę zwalniają. Czy są jeszcze jakieś inne sygnały, coś już otrzymujecie? Bo jak się pojawił przykład Marcosa, to pan tak mówił, no mamy taki sygnał, że jeszcze będzie jedna firma, która będzie zwalniać. To jest koniec na dziś? Czy pan ma jeszcze jakieś inne sygnały niepokojące, które mogą sprawiać, że ten rynek pracy będzie jeszcze trudniejszy?
Panie dyrektorze, oczywiście my jako Zarząd Regionu jesteśmy w stałej współpracy z każdą organizacją zakładową i stale monitorujemy te sygnały, które gdzieś tam do nas docierają. Na dzień dzisiejszy no nie mamy żadnych innych sygnałów, aczkolwiek nie możemy tego wykluczyć. Podam chociażby przykład Słupskiego Sztola, gdzie ja sam uczestniczyłem w spotkaniu ze wspólnikami. Bodajże to był 12 grudzień. 2 tygodnie później dostaliśmy informację z aktem notarialnym, gdzie przedstawiono nam proces likwidacji spółki. Więc my naprawdę musimy się mierzyć z bardzo dużym wyzwaniem i cały czas być czujni, co się wydarzy na rynku pracy.
W tych firmach, o których pan mówił, w których są zwolnienia, działają organizacje związkowe, czy ci ludzie dopiero przyszli do was, jak dostrzegli problem likwidacji miejsc pracy?
W tych firmach, które wymieniłem, czyli Marcos, Unia Famarol, tak oczywiście i tam mamy związek zawodowy i tutaj oni mogą liczyć na nasze wsparcie, my też zasięgamy informacji, czy też ze struktur krajowych, czy też ze struktur międzynarodowych, chociażby o Marcos też zapytaliśmy się głównego udziałowcę Finlandii, jakie są powody tej całej restrukturyzacji, o której mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o firmę Unia, no tutaj mamy kapitał krajowy, więc, ale mówię tutaj rynek rolniczy naprawdę jest bardzo ciężki i to bardzo obserwujemy, nie tylko tutaj w Słupsku, ale też w całym kraju.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o tych pracowników, którzy przyjeżdżają tu z zagranicy? Oni mogą być objęci jakąś ochroną związkową, czy to są ludzie zatrudnieni przez jakieś agencje pracy? Bo o tym też słyszymy. Jak ta sytuacja na rynku pracy dzisiaj wygląda tutaj w Słupsku czy w regionie? Jak pan to diagnozuje?
Jeśli chodzi o przynależność związkową, no tutaj osoby, które przyjeżdżają do nas do pracy przez agencję pracy, no tutaj absolutnie jest sytuacja bardzo utrudniona. Oczywiście, że nie pozostajemy bierni. Jeśli się do nas zwrócą o pomoc, czy do komisji zakładowych, czy do nas, do regionu, o pomoc prawną. Jeśli jest taka potrzeba i pilna sytuacja, no to my tej pomocy też udzielamy. Więc no, po to jest związek zawodowy, żeby gdzieś tam ludzi wspierać, pomagać w trudnych sytuacjach, a nie tylko patrzeć, jeśli coś jakimś pracownikom dzieje się krzywda. No, od tego jesteśmy.
Ukraina to już wiemy od lat, ale też pojawili się pracownicy z Kolumbii, z Nepalu, Maroko. Czy to jest taka sytuacja, że oni się zwracają do Was o jakąś pomoc? To się zdarza, że są, nie wiem, oszukiwani przez pracodawców, czy wykorzystywani, czy nie są przestrzegane w ogóle przepisy prawa pracy?
Zdarzają się takie sytuacje, że są oszukiwani, że są nieprzestrzegane prawa pracownicze. I tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli jest taka potrzeba i prośba, no to pomagamy. Oczywiście może nie sami jako region, tutaj zwracamy się do organizacji zakładowych o interwencję. Jeśli oni nie sprostają tym wyzwaniom, no to wtedy my udzielamy pomocy prawnej.
A jak pan do tego podchodzi jako przedstawiciel związków zawodowych, bo są różne opinie w sprawie tych pracowników ściąganych z zagranicy tutaj. Jedni mówią, że to jest odbieranie Polakom miejsc pracy, drudzy mówią, że z kolei, że to są miejsca pracy, których i tak i zajęcia, których i tak często polski pracownik nie chce podejmować.
Panie rektorze, ciężkie pytanie, aczkolwiek każdy do tego podchodzi troszkę inaczej. Ja zawsze uważałem, że w pierwszej kolejności, jeśli jest praca, no to ta praca powinna należeć się naszym obywatelom. No to są nasze przedsiębiorstwa na naszym lokalnym rynku i oczywiście, że obserwujemy to, że pracodawcy sięgali, teraz chciałbym zaznaczyć i mamy sygnały z wielu firm, że coraz mniej sięgają o pośrednictwa pracy, bo zdają sobie sprawę z tego, że lokalni pracownicy to są pracownicy, którzy są po pierwsze zżyci z zakładem pracy, po drugie bardziej dyspozycyjni, po trzecie bardziej się angażują w pracę. Pracodawcy już dzisiaj to zauważyli, o czym myśmy informowali już bardzo, bardzo dawno, że najemnicy przyjeżdżają i wyjeżdżają i oni z zakładem po prostu nie zżywają i też tak wygląda wykonywanie pracy przez tych pracowników. Nie ukrywam, że wielu przedsiębiorców korzystało z tego, ponieważ tak jak pan też zauważył, że były niektóry charakter pracy, którzy nasi pracownicy po prostu nie chcieli wykonywać, bo była zbyt skomplikowana na różnego rodzaju sposoby i dlatego też pracodawcy sięgali po tych pracowników.
Ja raczej uważam, że była po prostu zbyt niskopłatna.
To też.
A jaka jest w ogóle skala tych pracowników z zagranicy w naszym regionie? To są setki osób, tysiące osób? No bo widzimy, że tak powiem, krajobraz w mieście czy w regionie się zmienił, jeżeli chodzi o ludzi. Widzimy osoby z południowych krajów. Jaka jest skala? Czy wy w ogóle możecie to jakoś ocenić? To jest kilka tysięcy osób, kilkanaście tysięcy osób w skali regionu?
No myślę, panie rektorze, że pan też to zauważył. My już na co dzień obserwujemy, że jeśli chodzi o różnorakość kultur, którą obserwujemy nie tylko tutaj w Słupsku, ale też w całym regionie, jest coraz większa. I tutaj możemy powiedzieć wprost, że patrząc na cały region, no to już nie kilka tysięcy, tylko kilkanaście tysięcy jest obcokrajowców z różnych stron. Patrząc chociażby w stronę bytowa, to mamy Indie, mamy Maroko, mamy nawet już Chiny. Więc to już jest skala bardzo duża. To jest z podejścia perspektywy, ponieważ to, co pan rektor też zauważył, po pierwsze płaca, po drugie charakter pracy, no i po trzecie zapotrzebowanie pracodawców na pewnego rodzaju wykonywanie tej pracy. Charakter, dyspozycyjność, która niekoniecznie się wiąże z tym, że nasi pracownicy uważam, że dzisiaj konkurują i to bardzo konkurują z obcokrajowcami. Może dzisiaj patrząc z perspektywy tych różnych dyrektyw, które mamy, płaca praktycznie już jest na takim samym poziomie. To nie jest to, co było 10-15 lat temu, że Polacy zarabiali dużo, dużo więcej w swoim kraju, a obcokrajowcy dużo, dużo mniej. Dzisiaj to jest na tym samym poziomie. A nawet powiedziałbym, że niektóre charaktery pracy obcokrajowcy zarabiają lepiej od Polaków. I to jest niepokojące.
Jakiś czas temu pytałem o to. To było kilka tysięcy członków w skali regionu, około 3, może 4. W tej chwili jak to wygląda?
No panie rektorze, no powiem tak. Szkoda, że czasami niektórzy myślą o związku zawodowym dopiero jak dzieje się w firmie źle. No to jest przykład chociażby tej byłej firmy Stako, która jak miała zwolnienia albo likwidację zakładu, dopiero wtedy się do nas zwrócili o pomoc. Tutaj fajnym przykładem jest chociażby firma Marcos, w której powstał związek zawodowy, który jest niecałe 2 lata. I to pokazuje, że związek zawodowy reprezentuje załogę i negocjuje te pewne rzeczy, chociażby przy takich właśnie krytycznych i newralgicznych sytuacjach, nie obciąża się każdego pracownika poszczególnie, tylko to wykonuje związek zawodowy.
Chciałbym I rzeczywiście też... jesteście w stanie wywalczyć więcej niż pojedynczy pracownik?
Powiedziałbym, bardzo dobrym przykładem jest Scania, gdzie związek zawodowy w tym roku obchodzi 20-lecie. I myślę, że pan rektor dobrze wie, jakie realia proponuje rynek, kodeks pracy, a jakie realia zostały wywalczone w Scani. Może też mogę powiedzieć, jeśli chodzi o sztol, ustawa generowała miesiąc, dwa, trzy, skończyło się na 6 miesiącach. No to panie rektorze, to samo za siebie mówi.
Wiem, że szykujecie się jako związek do manifestacji. Czego ona ma dotyczyć i co jest jej powodem?
Tak, panie dyrektorze, 20 maja jako Solidarność, ale nie tylko Solidarność, wszystkie środowiska, które odczuwają drastyczne skutki Zielonego Ładu i wszystkich obciążeń związanych z podatkami ETS-1 i ETS-2. Główny cel manifestacji to jest stop zwolnieniom grupowym, stop likwidacji zakładów pracy, stop obciążeniom tego Zielonego Ładu, tego szaleństwa klimatycznego. I tutaj też mogę powiedzieć, bo to już jest w opinii publicznej, w tym dniu, jak my będziemy w Warszawie, prezydent ma złożyć wniosek prezydencki do Senatu o referendum w sprawie Zielonego Ładu.
Pana opinii to jest główna przyczyna, dla której są zwolnienia w Polsce, że są prowadzone te obciążenia związane z polityką klimatyczną? Nie ma żadnych innych powodów?
Myślę, że panie dyrektorze, patrząc na skalę, jaką dzisiaj obserwujemy, no to te obciążenia i ta też cykl tych zmian, które następują, chociażby rolnictwo czy przemysł, motoryzacja, no to są ewidentne przykłady na to, że ten Zielony Ład, albo nazwałbym to zielonym szaleństwem, powoduje, że no, nasze przedsiębiorstwa naprawdę mają dzisiaj bardzo duży problem, co się wiąże ze zwolnieniami, z likwidacją zakładów, i to dzisiaj obserwujemy naprawdę w biały dzień.
Politycy różnych opcji obciążają się tej winą za to, że ETS-y kolejne wchodzą w życie, a tak naprawdę, jak na to spojrzeć z perspektywy czasu, to po prostu jest jakaś konsekwencja działań poszczególnych rządów na przestrzeni ostatnich x lat. Pan naprawdę uważa, że można odejść od ETS-ów i od tej zmiany, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, czy po prostu wy oczekujecie jako związkowcy, że to będzie inaczej rozwiązywane albo bardziej rozłożone w czasie?
Po pierwsze, najważniejsze. My rozumiemy pewne realia i pewne zmiany, które gdzieś zostają z góry nam narzucone, i że my jako Polska nie chcemy uciekać od pewnych zasad, pewnych rzeczy, które tak czy siak się zadzieją. Tylko że my jako Polska potrzebujemy na to czasu, żebyśmy my się mogli na to przygotować. Patrząc chociażby na element, jakim jest energia odnawialna, energia atomowa, my jako Polska jesteśmy naprawdę daleko, daleko w polu, i zanim my będziemy mogli wejść naprawdę w ten cykl tej zielonej energii, my potrzebujemy czasu. Chociażby na budowę czy elektrowni atomowych, czy różnego innego rodzaju zaopatrzeń w energię. Na dzień dzisiejszy, jeśli to ma nastąpić bardzo, bardzo szybko, no to my jako kraj, jako społeczeństwo po prostu, my sobie z tym nie poradzimy, bo dzisiaj sami obserwujemy drastyczne wzrosty cen energii i wszystkich innych rzeczy, które się dzieją. I jako społeczeństwo, patrząc na realia, które mamy, a słyszymy z drugiej strony zwolnienia, likwidacji zakładów pracy, no to jest bardzo duży niepokój. Ale też myślę, że to jest też pokazanie tego 20 maja, jak będziemy na manifestacji, że to my jako społeczeństwo chcemy decydować. To my jako społeczeństwo daliśmy mandat obecnie rządzącym czy byłym rządzącym, i to my jako społeczeństwo żądamy albo chcemy, żeby robili to, co społeczeństwo oczekuje, a nie narzucało nam z góry.
A jest pan przekonany, że tych, którzy podzielają pana pogląd, jest większość?
No panie rektorze, obserwując tą skalę, którą mamy dzisiaj w Polsce, bo pokusiłem się nawet w zeszłym roku o takie stwierdzenie, że jako region słupski nie mieliśmy takiej drastycznej sytuacji, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, likwidację zakładów pracy, gdzie na południu Polski, w centralnej Polsce obserwowaliśmy to naprawdę na bardzo szeroką skalę. Dzisiaj nawet w takim małym regionie, jakim jest region słupski, my to widzimy gołym okiem, obserwujemy naprawdę to bardzo intensywnie. Dlatego też no dzisiaj nie mamy innej możliwości. Jeśli my jako społeczeństwo chcemy zareagować i chcemy dać jasny sygnał naszym politykom, że to my się mamy liczyć, a nie pewne niuanse czy pewne też strategie, które ktoś opracowuje poza naszymi głowami, albo nad naszymi głowami, my naprawdę nie możemy dać na to przyzwolenia. I patrząc i obserwując i słuchając też, bo mamy praktycznie cyklicznie co miesiąc kolegium przewodniczących i to oni mówią z jakimi problemami, nie tylko w zakładach pracy, ale też prywatnie z jakimi dzisiaj mają problem, no to myślę, że niezadowolenie społeczeństwa jest duże, jest bardzo duże. Też tak jak panu rektorowi nadmieniłem, że to nie my, tylko my jako Solidarność będziemy na tej manifestacji, to wszelkie grupy społeczne, które nie zgadzają się z tą obecną sytuacją, w której nasz kraj się znajduje. Dlatego też taka jest decyzja, że to będzie 20 maja.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.